Witam was, bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym dziś mówić na temat przemiany, naszego serca. Gdzieś mówiłem w tym temacie niedawno, a chcę rozpocząć z pierwszej księgi Samuela z rozdziału 10. Pierwsza księga Samuela, rozdział 10 i pierwszy werset powiada nam: Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na głowę, pocałował go i rzekł: Namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Drodzy bracia i siostry, będę czytał też inne wersety z tej księgi, ale chcę wspomnąć o jednym, że tak naprawdę my wszyscy, którzy się na nowo narodziliśmy, w odniesieniu do Starego Testamentu i do tego słowa, które przeczytałem, jesteśmy namaszczeni. W tym przypadku tutaj oliwa symbolizuje Ducha Świętego i każdy prawdziwy chrześcijanin, nowonarodzony posiada w sobie Ducha Chrystusowego. Albo my posiadamy Ducha Chrystusowego, albo też mogę powiedzieć, że Duch Chrystusowy posiada nas. Tutaj czytamy, że zgodnie z Bożym zaleceniem Samuel, prorok i sędzia, namazał Saula na księcia, na króla narodu izraelskiego. Ale interesuje mnie też rozmowa, którą Samuel przeprowadził z Saulem. Otóż w tym 10 rozdziale czytamy, że Samuel powiada do Saula: pójdziesz aż do Gilgal i tam będziesz w tej miejscowości czekał na mnie przez 7 dni, 7. dnia przyjdę, złożymy ofiarę całopalną. To też składanie ofiar w tamtym czasie jakoś tak symbolizowało dla nas w Nowym Przymierzu oddanie samego siebie do pełnej dyspozycji Bogu, czyli położenie samego siebie do dyspozycji Boga. To jest bardzo istotny obraz i bardzo ważny. I Samuel powiada: 7. dnia przyjdę, razem złożymy ofiarę na ołtarzu, ofiarę całopalną, całkowite oddanie, poddanie się Bogu i powiem ci, co masz czynić dalej. Drodzy, dla mnie tu jest już w tym fragmencie wskazane, że teraz każdy z nas po otrzymaniu Ducha Chrystusowego, po nowym narodzeniu, powinniśmy być w pełni poddani Bożemu Słowu. Czyli żyć według Bożego Słowa, według Bożego wskazania. I również takie zadanie, czy tak miał żyć Saul już jako król namaszczony przez Samuela. Bo wiemy, że stało się inaczej. Ale w tej krótkiej również rozmowie Samuel powiada do Saula: gdy się odwrócisz ode mnie, gdy odejdziesz ode mnie, albo powiada: idź już, a gdy pójdziesz, zstąpi na ciebie Duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemieni się w innego człowieka. To ostatnie zdanie. Gdy się odwrócisz, odejdziesz ode mnie, idąc do Gilgal, na pewnym etapie Duch Pański zstąpi na ciebie i przemieni cię w innego człowieka. Drodzy bracia i siostry, przemiany Saul nie potrzebował tej zewnętrznej przemiany, bo Pismo Święte powiada, że Saul był najładniejszym mężczyzną w całym Izraelu. A więc nie potrzebował tej zewnętrznej przemiany. Ale gdy Bóg tutaj powiada, Duch Pański zstąpi na ciebie, te słowa wypowiada Samuel, przemieni cię w innego człowieka. Drodzy, Bóg jest tym, który przemienia człowieka. I na czym ta przemiana polega? Bo również w tym fragmencie Bożego Słowa czytamy, że gdy Saul odszedł, gdy się odwrócił od Samuela, oto Bóg zmienił jego serce. Myśmy dziś śpiewali i mówili dużo o sercu. Gdy odszedł od Samuela, Duch, Bóg jest powiedziany, przemienił jego serce. To jest cudowne i wspaniałe. I drodzy bracia i siostry, dziś, aby mieć społeczność z Bogiem, aby mieć społeczność z Jezusem Chrystusem, aby być prawdziwym chrześcijaninem, aby być prawdziwym człowiekiem, który posiada pewność zbawienia, Bóg musi zmienić nasze serce. Serce człowieka. Drodzy, kiedy Bóg zmienił serce człowieka, dalej zauważamy w tym fragmencie Bożego Słowa, że Saul zakosztował daru niebiańskiego. A więc przestał jak gdyby być tylko i wyłącznie tym naturalnym człowiekiem, zmysłowym bym określił człowiekiem, ale wszedł jak gdyby po części wprowadzony przez Boga w ten duchowy świat, Boży świat. Stał się uczestnikiem Ducha Świętego. Stał się uczestnikiem cudownych mocy wieku przyszłego. Został uniesiony w zachwyceniu w świat duchowy. I każdy człowiek, który ma społeczność z Bogiem, przemieniony przez Boga, kiedy jego serce zostało przemienione przez Boga, drodzy bracia i siostry, wchodzimy również w ten duchowy świat, w tą duchową społeczność z naszym Bogiem. Drodzy, przemiana człowieka, jak wynika z Bożego Słowa, polega na przemianie jego serca. I nikt z nas własną siłą, własną wolą nie jest w stanie przemienić własnego serca. Przemienić nasze serce może tylko i wyłącznie Bóg. I my często na tym miejscu mówimy, że z naszej strony tym jedynym właściwym krokiem w tym kierunku, aby Bóg przemienił moje, nasze serca, bo inaczej, jeśli nie przemieni, nie podobamy się Bogu, jest upamiętanie i wiara z naszej strony w Jezusa Chrystusa, a następnie, kiedy Bóg to obserwuje, widzi, że to jest szczere z naszej strony upamiętanie i wiara, Bóg dokonuje przemiany naszego serca. Tak się przez chwilę zastanawiałem, jak określić serce człowieka. I najczęściej znajdujemy następujące wyrażenia, że serce to centralny punkt osobowości. Albo jeszcze inaczej, to mi jest bliższe, że serce to źródło naszego życia. Trudne do pojęcia nieraz, trudne do zrozumienia. Drodzy, i oto czytam w Starym Testamencie, i tak jest obecnie, że serce ludzkie jest złe i zwodnicze. Dlaczego człowiek potrzebuje przemiany? Dlaczego każdy z nas, każdy żyjący na tej ziemi musi stać się innym człowiekiem? Czyli Bóg musi dokonać przemianę serca, ponieważ nasze serca są złe, są zwodnicze. I oto prorok Jeremiasz powiada, że podstępne i zepsute jest serce bardziej niż wszystko inne. Wiecie, ludzie, kiedy byśmy im powiedzieli, przeciętnemu człowiekowi, że jego serce musi być zmienione, albo gdybyśmy zacytowali, że jego serce jest podstępne i zepsute, no to się obrazi. I nie ma inaczej. Ale my nie możemy walczyć z Bożą prawdą, z Bożym Słowem, bo Słowo Boże określa, jakie jest serce człowieka naturalnego. Jakie jest serce człowieka, który nie narodził się na nowo, a nowe narodzenie jest dokonywane przez Ducha Świętego. I drodzy bracia i siostry, chcę tu powiedzieć, że upadek człowieka, tam ten upadek, o którym czytamy w pierwszych rozdziałach Księgi Mojżeszowej, ten upadek, inaczej mówiąc grzech, nieposłuszeństwo pierwszego człowieka, przeniknęło nas aż do głębi. Nasze myśli, nasze emocje, nasze pragnienia zostały zepsute przez grzech i o tym wiemy i o tym mówimy. Ale trudno naturalnemu człowiekowi to zaakceptować. Ale prawda duchowa jest taka. Możemy nie znać i nie rozumieć naszych własnych serc. I tak bywa najczęściej, ale Bóg je zna. Bóg zna stan serca każdego człowieka. Podam tutaj przykłady, na które już się powoływałem. Oto nasz Pan Jezus Chrystus sam określił bardzo dokładnie serce ludzkie, serce, które nie jest na nowo narodzone. I Pan Jezus powiada, pozwólcie, że zacytuję, ponieważ są to słowa samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Tak powiada Jezus. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 7, od wersetu 21. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. I teraz te myśli, najpierw myśli, które później przechodzą, przemieniają się najczęściej w działanie. Złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieży, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Inaczej mówiąc, sam Pan Jezus Chrystus określił stan ludzkiego serca. Serca, które nie jest na nowo narodzone przez Ducha Świętego. Drodzy, i teraz człowiek nie może walczyć z prawdą Bożą, ponieważ, jak powiedziałem, człowiek nie zna swego serca, ale Bóg zna serce do głębi. Powołam się na inny fragment Bożego Słowa. Oto Pan Jezus Chrystus w swojej działalności, czytamy w drugim rozdziale Ewangelii według Jana, wiele cudów czynił, uczynił, i kiedy Żydzi patrzyli na to, jest powiedziane, że wielu uwierzyło imię Jezusa. Z powodu cudów, które Jezus uczynił, wielu uwierzyło. Ja bym mógł powiedzieć tak, że dzisiaj też prawie wszyscy wyrażają się w ten sposób, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Tam jest powiedziane, że wielu uwierzyło, ale Jezus im się nie zwierzał, Jezus im nie ufał, ponieważ wiedział, co kryje się wewnątrz w sercu człowieka. Istnieje nieraz wielka rozbieżność. Wyrażamy ustami, że wierzymy w Boga, w Jezusa Chrystusa, ale w sercu jest nieodrodzone. Serce jest niezmienione. Jezus im nie ufał. W innym miejscu Bożego Słowa jest powiedziane, że też wielu uwierzyło w Jezusa Chrystusa. Ale Jezus, patrząc na nich, widział, co jest w ich sercach. Bo samo stwierdzenie wiara, że uznaję, że istnieje Jezus, że istnieje Bóg, to jeszcze nie jest przemiana naszego serca. I kiedy Jezus powiedzieli do Jezusa, że wierzą w Jego imię, że wielu uwierzyło, to Jezus, widząc ich serca, powiada tak: trwajcie w moim słowie, a poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Oczywiście Jezus im tutaj nie mówi tak bezpośrednio. Ta wiara nie ma jak gdyby większego znaczenia, bo nie ma. Bo wasze serca są niezmienione, nie są wolne od grzechu. Wasze serca w dalszym ciągu są naturalne, pełne złych myśli, nienawiści, to o czym czytaliśmy przed chwilą. Tak im nie powiedział, ale powiedział: trwajcie w moim słowie, bo moje słowo jest prawdą i gdy tę prawdę przyjmiecie do swego serca, to będziecie pragnąć i chcieli tego, abyście byli wyzwoleni, czyli otrzymali nowe serce, aby wasze serca, jak to często powtarzamy, zostały oczyszczone. I teraz czytamy o tej negatywnej reakcji tych ludzi, bo nie zrozumieli. Powiadają: nigdy nie byliśmy w niewoli. Byli w niewoli, ale stwierdzają, że nie są w niewoli. Jezus im udowadnia, że jesteście w niewoli tej, w niewoli grzechu, jesteście niewolnikami grzechu. Z tego chcę was wyzwolić. W końcu doszło do tego, że Jezus powiada im do nich: jesteście pod panowaniem sił szatana, a ojcem waszym jest szatan. Jest to bardzo trudne, ale prawdziwe. Człowiek nieodrodzony, człowiek w tym starym stanie serca, no niestety, ja też tak mówię, jest pod panowaniem władcy tego złego świata, grzesznego świata i według mnie, a przede wszystkim według Bożego Słowa, taka jest prawda. Drodzy bracia i siostry, Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię z sercem pełnym, bym określił, łaski, pełnym miłości, litości. I to się daje zauważyć. Ale równocześnie od samego początku Jezus, nauczając, budził w ludziach świadomość winy i grzechu. Nawoływał ludzi, aby po pierwsze przyznali się do winy i odwrócili od grzechów. Jezus nie zgadzał się na lekkie traktowanie grzechu. Dziś przestaliśmy jak gdyby o tym mówić, bo jakoś nie wypada inteligentnego człowieka naturalnemu powiedzieć na przykład, że żyje w grzechu, jest grzesznikiem. Że z tego musi być uwolniony, musi po pierwsze sam zrozumieć i być uwolniony przez Jezusa Chrystusa. Zaczynamy często zupełnie z innej strony. Pamiętam kilka lat temu, gdy jeszcze byłem pastorem w Oświęcimiu, wierząca małżonka przyprowadziła swego męża, byli po studiach pedagogicznych i tak się zastanawiałem, co ja mu mam powiedzieć, a wiedziałem, że ma przyjść do mnie i chcę rozmawiać. I zacząłem właśnie od tego, bardzo bezpośrednio i prosto, słuchaj, każdy z nas, każdy człowiek, który się narodził, według krwi i ciała, według woli mężczyzny, jest grzesznikiem i potrzebuje przemiany, którą jedynie może dokonać Duch Święty. Ta przemiana to, mówimy, to akt nowego narodzenia, wcześniej upamiętanie i wiara. On powiada, no słuchaj, no mówi, wychowałem się w takiej rodzinie moralnej, tak bym to określił, i ja nie widzę w sobie żadnego grzechu. Nie widzę tego, abym musiał pokutować, wyznawać swoje grzechy, uznać, że jestem grzesznikiem, i nie widzę tego, aby prosić Jezusa, aby mi przebaczył. Moje życie jest no takim poziomie, wysokim poziomie moralnym. A więc za nic nie chciał zaakceptować, że naprawdę jest grzesznikiem. I teraz jak wzbudzić w człowieku, aby sobie uświadomił, że naprawdę jest grzesznikiem, że musi się na nowo narodzić. I wówczas zacząłem z innej strony, mianowicie z tej strony, że na każdym z nas, że Adam, który zgrzeszył, na nas spoczął grzech. I mówię, w tym przypadku nawet nie jesteś winien, ale grzech w wyniku tego, że Adam zgrzeszył, który też jest ojcem rodzaju ludzkiego, tak bym określam, ten grzech spoczął na nas. I nad tym zaczął się zastanawiać, że przez jednego człowieka, przez upadek jednego człowieka, Adama, grzech wszedł na świat i spoczął na każdym z nas. I on się nad tym zaczął zastanawiać, gdzieś po 2 czy 3 tygodniach przyszedł i powiada, no pastorze, no miałeś rację. No miałeś rację. W skrócie mówiąc, miesiąc później nawrócił się i przyjął również chrzest wiary, chrzest wodny. A więc kwestia zrozumienia, kwestia dotarcia. Do tych ludzi Jezus powiada, mówicie, że nie jesteście w niewoli, ale każdy, kto popełnia grzech, jest w niewoli, jest niewolnikiem grzechu. Dlatego te wyzwania, upamiętajcie się, uznajcie, że jesteście grzesznikami, wyznajcie i porzućcie swój grzech, uwierzcie w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poza tym chcę powiedzieć, że upamiętanie, które jest tym w zasadzie pierwszym krokiem z naszej strony, toruje drogę dla łaski Bożej do naszego serca, do naszego życia. Drodzy bracia i siostry, aby człowiek mógł wejść do Królestwa Bożego, bo o to się też rozchodzi, serce człowieka musi być przemienione. Aby człowiek wszedł do Królestwa Bożego, serce człowieka musi być przemienione. Nie ma innej drogi albo nie ma innej możliwości. I jedynie Bóg może obdarzyć nas nowym sercem. Dlatego też wyjaśniając jak gdyby sprawę wartości nowego przymierza, sprawę wartości odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa, Bóg powiada, to słowo cytowałem na tym miejscu już nieraz, do Ezechiela, gdzieś około ponad 400 lat przed przyjściem w ciele na tą ziemię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak gdyby mówi do proroka, nastąpi taki czas, że dam wam serce nowe. Kto? Bóg. Mówimy nieraz zmiana serca, a Bóg powiada, dam wam nowe serce. Serce mięsiste. Taka jest odpowiedź naszego Boga. Dam ducha nowego do waszego wnętrza. dam mojego ducha do waszego wnętrza, abyście mogli wtedy żyć według Bożego Słowa, Bożej Prawdy. To jest słowo niezmiernie istotne, ważne, bo określa błogosławieństwo nowego przymierza, który mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I tu rozumiemy, że jedynie Bóg może zmienić. Określenie jest inne. Dam wam nowe serce. Mięsiste serce, czułe serce na sprawy Boga i nie tylko. Dam albo zmienię waszego ducha, dam swego ducha do waszego wnętrza. I dopiero wówczas będziecie mogli żyć, będziecie w stanie żyć według mojego słowa, według mojej prawdy. Postępować według moich przykazań. Człowiek naturalny, nienarodzony na nowo, nie jest w stanie żyć według przykazań Bożych, według Bożego Słowa, bo nie ma tej siły, nie ma tej mocy. Mocy od Boga. Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze, co nam pozostaje? A szczególnie to słowo kieruję do człowieka, tak to określam, naturalnego, który nie został jeszcze na nowo narodzony, nie jest na nowo narodzony. Otóż pozostaje nam wiara i takie upamiętanie w wołaniu do Boga, O Boże, i niech to będzie szczery i otwarty z naszego serca. O Boże, serce czyste stwórz we mnie. Jeśli zdaję sobie sprawę, jestem tego świadomy, bo tak rzeczywiście jest, że moje serce nie jest przemienione, nie jest czyste. O Boże, serce czyste stwórz we mnie. Tak też wołał jeden z wielkich sług Bożych, Dawid, gdy zgrzeszył, gdy ten grzech osiadł w jego wnętrzu. O Boże, stwórz serce czyste we mnie, bo tylko Bóg może to uczynić, może przebaczyć, może oczyścić. O Boże, odnów ducha mego, tego śpiącego ducha, ducha, który jest martwy dla Ciebie. Ożyw mego ducha. O Boże, daj mi swego ducha do mego wnętrza, aby Twój duch miał wpływ na mego ducha, a mój duch, aby miał wpływ na moją duszę. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. I to wołanie jest potrzebne, poparte otwartością z naszych serc. Słowo Boże powiada do tych, którzy się na nowo narodzili, przede wszystkim, których serce zostało zmienione, powiada: czujniej niż wszystkiego innego szczerz swego serca. A więc kiedy Twoje serce, moje serce uległo już przemianie, którą dokonał Bóg, to teraz musimy szczec naszego serca, pilnować nasze serce. Jak pilnować nasze serce? No, tutaj chcę powiedzieć w ten sposób. Pan Jezus powiada tak, że Królestwo Boże jest podobne do nasienia. To mi się bardzo podoba. Królestwo Boże jest podobne do nasienia, które człowiek rzuca do gleby. O co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że tym nasieniem jest teraz dla nas Słowo Boże. Nasieniem jest Słowo Boże. I każdy z nas mamy rzucać to Słowo do naszego serca. Mamy dosłownie rzucać to nasienie do naszego serca. Ale równocześnie mamy troszczyć się o to, aby to nasienie mogło wzrastać w naszych sercach. Jak rzucamy to nasienie do naszego serca? No nie ma innego wyjścia. Musimy czytać, studiować, rozmyślać, słuchać, modlić się Słowem Bożym, aby to nasze nowe serce, serce przemienione przez Boga, dane jak gdyby od Boga, zostało ogarnięte i opanowane przez prawdę Bożego Słowa. Dlatego to Słowo musimy wnosić do naszego serca. Mówimy też o Duchu Świętym, w porządku. Ale Słowo Boże w rękach Ducha Świętego odnosi skutek, najwyższy skutek. Drodzy bracia i siostry, musimy słowo, które czytamy, a powinniśmy czytać, wiązać też naszą wiarą. To jest dla nas. W pewnym miejscu apostoł Paweł powiada w ten sposób: i im było zwiastowane Boże Słowo. Wiemy, kogo miał na myśli. Ale im Słowo Boże nie przyniosło żadnych korzyści. I taka jest dzisiaj też prawda. Możemy słuchać Bożego Słowa, możemy go nawet czytać, ale czy ono przyniesie dla nas te duchowe Boże korzyści? Uwaga! Paweł powiada w ten sposób: słowo zwiastowane im nie przyniosło żadnych korzyści, ponieważ to słowo nie związali wiarą. To, co czytamy, rozważamy z Biblii, musi być związane z wiarą jako prawda niepodważalna. Jeśli tego nie ma, to jest to wszystko ulotne. Jeśli nie ma wiary. Często ludzie, i tak mówi również apostoł Paweł, ustanowili sobie własną drogę prowadzącą do sprawiedliwości. Nie ma innej drogi. Jest tylko jedna droga wyznaczona przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wszyscy nowonarodzeni, którzy wstąpili na tę drogę, drogowskazem, jak to mówimy, i taka jest prawda, jest Boże Słowo, utwierdzane w naszych sercach również poprzez Ducha Świętego. Każdy nowonarodzony, już bym określił, i tak powinniśmy określać, w zasadzie już jest w Królestwie Bożym, bo jest pod zarządem i kierownictwem samego Boga, samego Jezusa Chrystusa. To nic, że jest jeszcze w ciele i na tej ziemi, i tu się nieraz trudzi, ale już w duchowym wymiarze jesteśmy w Królestwie Bożym. Co to jest Królestwo Boże? Myślę, że odpowiedź Ducha Świętego i Pawła jest bardzo wyraźna. Żydzi często sobie wyobrażali, nawet najbliżsi uczniowie Jezusa Chrystusa, że Królestwo Boże będzie skupiać się na tym rozbudowie Izraela, na dobrobycie materialnym. A Jezus powiada, że Królestwo Boże, Bóg powiada, Słowo powiada, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Ale czy ten Duch Święty jest w Tobie? Czy mam pokój, czy mam radość? Czy żyję w sprawiedliwości wyznaczonej przez Boga? Jeśli tak, to jesteś w Królestwie Bożym. Tak naucza nas Boże Słowo. Czy trwamy w Bożym Słowie? Bo jeśli trwamy w Bożym Słowie, to też chcę powiedzieć, Duch Święty umacnia nas, Słowo Boże nas umacnia. Na pytanie, co mam czynić już jako nowonarodzony, powiadam jedno: Bądźmy w tym, co prowadzi nas do jeszcze głębszego uświęcenia. Co prowadzi nas i wprowadza w podobieństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest Jego odkupieńcze dzieło, Jego krew, odkupieńcze dzieło. To jest Słowo Boże, to jest kierownictwo i prowadzenie poprzez Ducha Świętego. To jest społeczność. Są pewne środki, które stosujemy w naszym życiu, aby utrzymywać społeczność i kontakt z Bogiem. To jest naprawdę, bracia i siostry, korzystanie z odkupieńczego dzieła, z Jego świętej krwi, która nas oczyszcza. Korzystanie z obecności Ducha Świętego w naszych sercach, który inspiruje, podpowiada. Korzystanie z Bożego Słowa. Korzystanie ze społeczności, bycia razem. To są te elementy, w których trwać powinniśmy, w których jedynie możemy wzrastać w Panu naszym, w Jezusie Chrystusie. Drodzy, ja zwracam dziś uwagę również szczególną na Słowo Boże, bo mówię do tych, którzy się na nowo narodzili. Oto Słowo Boże nam powiada, chociaż my znamy wartości Bożego Słowa, że Słowo Boże i Duch Święty zradzają nas na nowo. To jest raz. Że Słowo Boże jest pokarmem. Że Słowo Boże trwa na wieki. Że Słowo Boże jest mądrością od Pana. I tak możemy wymieniać i wymieniać. I dlatego tutaj jest ta zachęta, abyśmy trwali w Bożym Słowie. W naszych domach, w naszym codziennym życiu. Święty apostoł Paweł i inni powiadają, autor listu do Hebrajczyków też o tym mówi, że Słowo Boże jest mocne i przenika, dzieli naszą duszę, oddziela naszą duszę od ducha. A więc Słowo Boże ma moc przenikania, rozdzielania. I tutaj, jeśli chodzi o ducha i duszę, rozdziela te części niematerialne. Ale również w tym samym wersecie jest powiedziane, że Słowo Boże przenika aż do szpiku kości, do stawów, czyli przenika nasze ciało, tę część fizyczną. Jak to zrozumieć? Mamy zapis w Starym Testamencie, który przyjmujemy oczywiste za prawdę, że Słowo Boże jest życiem. Tak jest powiedziane i o tym najczęściej mówimy lub wiemy, że tu znajdujemy życie, nowe życie, życie w Jezusie Chrystusie. Gdzie? W Słowie Bożym. Ale również autor tegoż fragmentu dalej powiada, że Słowo Boże jest lekarstwem dla całego naszego ciała. I tak się zastanawiałem i sam nad sobą i nad społecznością. Lekarstwem dla całego naszego ciała. Co to dla mnie może oznaczać? Że Słowo Boże jest lekarstwem dla całego mego ciała. Ja wiem, że wymieniamy najczęściej inne duchowe wartości Bożego Słowa. Ale kiedy przychodzimy do tego fragmentu, że Słowo Boże jest lekarstwem dla naszego całego ciała, to jakoś nie bardzo. Bo niemal każdy z nas korzysta, gdy choruje, z lekarza. Prawda? Ja nie mam nic przeciwko temu, oczywiste. Idziemy do lekarza, lekarz wypisuje receptę, idziemy do apteki, wykupujemy lekarstwo, wtedy nam określa ten w aptece, czy sam lekarz wcześniej, że to lekarstwo musimy spożywać przez tak i tak długi okres, raz dziennie, dwa razy dziennie lub trzy razy dziennie. Płacimy za to lekarstwo. W nadziei, że co? Że ono nam pomoże. A tutaj nagle stykam się jako wierzący z Bożym Słowem, który powiada, że Słowo Boże jest lekarstwem dla całego mego ciała. Wiecie, jakoś to trudno zaakceptować. I każdy z nas wierzący mamy dosłownie w jakimś sensie to Słowo w naszych domach, na naszych regałach, na naszych biurkach. Inaczej mówiąc, mamy to lekarstwo w naszych domach. Za to lekarstwo nie trzeba płacić. Lekarzem, który przypisał to lekarstwo, jest sam Bóg. Wiecie, powiem to w tej chwili, może to i nas zasmucić, możemy zareagować jakoś tak nie bardzo, bo gdzieś tak powiedziałem i to sam nieraz do siebie, Józefie, może dlatego chorujesz, że za mało zażywasz tego, no głośno, lekarstwa, czyli Słowa Bożego. Nie wiem, ilu z was się z tym zgodzi, ale Słowo Boże w niewidzialny sposób, powiedzmy, w jakiś duchowy sposób leczy i nasze ciało. Słowo Boże. Dlatego, bracia i siostry, mówię do nas wszystkich, którzy się na nowo narodziliśmy, zażywajmy tegoż słowa, tegoż lekarstwa, które jest lekarstwem i duchowym, ale i lekarstwem dla naszego ciała. Drodzy, słowo Pana, jak określa nam Biblia, prorok Jeremiasz, jest jak ogień i jak młot, który kruszy skałę. Jakież określenie. Ale w tym przypadku, drodzy, ja również przyjmuję, że Słowo Boże jest jak ogień, który przenika naszego ducha, naszą duszę, ale również nasze ciało, gdy wiążemy to Słowo wiarą, ufnością. I drodzy bracia i siostry, niech zatem w każdym z nas powstanie takie pragnienie, bardzo proste, ale jakżeż błogosławione, karmienia się tym Słowem, Słowem Bożym na co dzień. Znamy wartości Bożego Słowa. Mówię do tych przede wszystkim, którzy się na nowo narodzili. Wiemy, jakie wartości ono wnosi. Wiemy, że jest lekarstwem również dla naszego ciała. Tylko, że nieraz tak, wiemy, a z drugiej strony, gdzieś jest jakaś słabość w nas. Nie przykładamy się w sposób, czy to należyty, sukcesywnie, w czytaniu, rozmyślaniu, w rozważaniu i w poddawaniu się Słowu Bożemu. Jeżeli chcemy być mocni duchowo, a przecież chyba gdzieś marzymy, gdzieś to jest w naszym umyśle, i to przez lata, ciągle o tym jak gdyby marzymy czy myślimy, że chcielibyśmy być mocni duchowo. Może nieraz myślimy, że przyjedzie jakiś brat, kaznodzieja, nie wiem kto jeszcze, i tak nas wzmocni duchowo, że będziemy mocni do końca naszego życia. Drodzy, z drugiej strony chcę powiedzieć, że ja osobiście też korzystałem na przykład z wielu różnych kazań, konferencji, zjazdów. Byłem przez 10 lat w seminarium biblijnym, w szkole biblijnej w Ustroniu. Ale chcę powiedzieć o jednym, to wszystko było dobre, ale pożyteczne dla mnie. Ale zawsze największe korzyści miałem z Bożego Słowa, kiedy osobiście go rozważałem, rozmyślałem, modliłem się, otwierałem swoje serce. Wtedy Duch Święty wnosił to Słowo do mego serca. I nie liczmy na to, że przyjedzie ktoś, ktoś nas wzmocni, bo tak też są wierzący i często tak myślą. Bóg patrzy teraz na nasze osobiste zaangażowanie, na nasze osobiste wejście, bo pragniemy, bo chcemy, bo nawet oczekujemy. A Bóg oczekuje, że osobiście tam wejdziemy. Do czytania, rozmyślania, rozważania Bożego Słowa. Ja widzę, drodzy, dlaczego o tym mówię, że w dzisiejszych czasach też nam tego brakuje. To było problemem w Kościele, ale jest tym problemem. Wnikajmy w Boże Słowo. W kwestii jeszcze uzdrowienia wspomnę to słowo, które dobrze znacie. Dobrze znamy. Tenże setnik powiada do Pana Jezusa Chrystusa: powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Powiedz słowo. I dalej chcę powiedzieć, że Jezus nie był w tym domu, u niego, nie wstąpił do jego domu, aby uzdrowić jego sługę, ale posłał słowo. Posłał słowo na bazie wiary tegoż setnika. Setnik uwierzył, powiada, jeśli powiesz słowo, to tak się stanie. Dziś słowo kierowane jest do nas, a mianowicie, że to słowo jest również lekarstwem dla całego naszego ciała. Powiedz słowo i tak mówię, Panie, daj to słowo. Chcę wnikać w to słowo i niech to słowo stanie się lekarstwem dla mego ducha, dla mojej duszy i niech będzie lekarstwem dla całego mego ciała. A więc od dzisiaj, drodzy bracia i siostry, tak naprawdę angażujemy się w czytanie, rozważanie, w rozmyślanie, słuchanie, modlenie się nawet Bożym Słowem. Wnikajmy w Boże Słowo. A wówczas będziemy mocni nie tylko duchowo, albo przede wszystkim duchowo, ale również i będziemy uzdrawiani przez samego Boga. Dlatego, że z drugiej strony mamy powiedziane, że tym słowem jest sam Pan nasz Jezus Chrystus. Jeżeli mówię, że Słowo Boże będzie przenikać nasz aż do szpiku kości, to niech ten, którego imieniem jest Słowo Boże, przenika każdego z nas i w sensie fizycznym ku zdrowieniu, ku uleczeniu. Nigdy nie rozdzielajmy nauki słów Pana Jezusa Chrystusa. To jest to słowo, a tu jest Jezus. Tu jest jedność, tu jest łączność, tu jest razem. Wierząc w Boże Słowo, wierząc w nauczanie Jezusa Chrystusa, wierzymy w samego Jezusa. Jeśli zatem nie mam społeczności z Bożym Słowem, nie czytam Go i nie rozważam, to trudno mówić, że mam społeczność i że trwamy w Jezusie Chrystusie. Mam taką nadzieję, drodzy bracia i siostry, kiedy tak szczerze będziemy czytać, rozważać, rozmyślać nad Słowem Bożym, Słowo Boże, przyjmować Go wiarą, akceptować do naszego serca, do naszego życia, będziemy zdrowsi duchowo i zdrowsi fizycznie i niech Wam Bóg w tym błogosławi.